Dziękuję. Dzień dobry Państwu. To oczywiście nie jest mój pomysł, tylko mojej rozkosznej alma mater, czyli Uniwersytetu Wrocławskiego, na poczet zajęć, które będę prowadził w przyszłym semestrze z krytyki filmowej w Instytucie Dziennikarstwa, zajęcia warsztatowe, na które gorąco Państwa zapraszam. I pytanie jest jedno, pytanie z gatunku zasadniczych, ale też o dużej dowolności odpowiedzi, to znaczy jest prośba o to, żeby Państwo zdefiniowali według własnych kryteriów, według własnej intuicji pojęcie krytyki filmowej. Jedno, dwa zdania może być wielokrotnie złożone, to drugie zdanie może być pojedyncze, już jak Państwo chcecie. I jeszcze taka prośba, żeby dane w postaci wieku i płci również uwzględnić. Oczywiście mój sadyzm ma swoje granice, więc ankieta jest na całe szczęście anonimowa. Będę bardzo wdzięczny, mogąc zebrać Państwa ankiety na koniec wykładu. A tymczasem chciałbym zabrać Państwa na tę obiecywaną, zapowiadaną podróż po Nowym Jorku, po jego różnych dzielnicach, skrajnie odmiennych zakamarkach, bo taką perspektywę umożliwiają nam twórcy filmów, które dzisiaj obejrzymy, czyli Woody Allen i Martin Scorsese. I tak na zdrowy rozum, na pierwszy rzut oka, jakby się zastanowić, to filmy takie jak Manhattan i Taksówkarz, czy estetyki tych dwóch twórców, łączy bardzo niewiele, może poza miejscem akcji, to jednak są autorzy zupełnie innego kina o bardzo różnych zainteresowaniach i temperamentach twórczych. Natomiast będę starał się wykazać, że tych podobieństw jest więcej niż nam się wydaje i pierwszym z nich, które od razu rzuca się w oczy, jakoś mocno nasz odbiór ukierunkowuje, to jest kontekst powstania, to jest kino amerykańskie lat 70., często zwanych taką złotą erą w historii amerykańskiego kina. I jeśli zgodzimy się na tę interpretację, to od razu będziemy musieli zgodzić się również z taką przewrotną maksymą, że dobre kino czy wartościowa sztuka najczęściej powstaje właśnie w trudnych czasach. Bo lata 70. w historii Ameryki to rzeczywiście był taki bardzo mroczny i gorzki okres z wielu rozmaitych względów. To była sieć złożonych przyczyn. Przede wszystkim przeciągająca się wojna w Wietnamie oraz jej późniejsze skutki, czyli brak zaufania do państwa, kryzys ideałów patriotycznych, który wówczas się wytworzył. Ta wojna pochłaniała coraz to nowe ofiary, w oczach opinii publicznej miała coraz mniej sensu, prowokowała coraz bardziej radykalne protesty, radykalną frustrację, gorycz, rozczarowanie. Pogłębiła to jeszcze afera Watergate, która ugodziła w takie fundamenty amerykańskiej świętości, czyli tamtejszego rozumienia demokracji liberalnej. Zresztą odnalazła swoje też odzwierciedlenie w kulturze, takie bardzo, bardzo wyraziste, bardzo jednoznaczne i to zarówno w kinie, czyli w filmie Wszyscy ludzie prezydenta Pakuli, jak i w literaturze. Philip Roth napisał wtedy taką satyrę bardzo zjadliwą pod tytułem Nasza klika. Również ciągle jeszcze w latach 70. dało się odczuć echa rozczarowania fiaskiem ideałów epoki hipisowskiej, takiego amerykańskiego raju, który został bardzo silnie zakwestionowany poprzez przemoc, poprzez brutalność, agresję, której teoretycznie się wyrzekano, a ona jednak uderzyła ze zdwojoną siłą. I to wszystko oczywiście miało wpływ na kino, które w latach 70. powstawało, bo kino, przynajmniej to dobre czy wartościowe, zawsze było w mniejszym czy większym stopniu barometrem nastrojów społecznych. Nie inaczej było w Ameryce lat 70. Przejawiało się to na różny sposób, bo z racji tego, że takie, a nie inne nastroje dominowały, to również można powiedzieć, że na więcej pozwalano samym twórcom. Hollywood, czy w ogóle przemysł filmowy otworzył się na taki przekaz bardziej gorzki, na wizje pesymistyczne, też czasem naturalistyczne w kontekście obrazu, czy też jakieś filozofii, wizji egzystencji, które wówczas dominowały. Była na to zgoda. Również pod koniec lat 60. zniesiono cenzurę obyczajową, zniesiono kodeks Hajsa. Więcej było można, na więcej pozwalano. producenci też, czy decydenci systemu hollywoodzkiego, decydenci kina amerykańskiego wiedzieli, że mamy do czynienia z takim wejściem w dorosłość nowego, licznego pokolenia Amerykanów. Trzeba było ich przyciągnąć do kin, trzeba było zaproponować im coś nowego, coś wartościowego, więc dzięki temu, że ten target był dosyć duży, ta potencjalna publiczność do zagospodarowania dosyć duża, pozwolono też na debiuty, chętniej ufano młodym twórcom, którzy mogliby dzięki swojej wyrazistości, dzięki autorskim pomysłom na kino łatwiej do tej publiczności trafić. Stąd było łatwiej przemycić pewne autorskie, osobiste idee, łatwiej zadebiutować, zdobyć fundusze na filmy i z tego skwapliwie korzystano. W związku z tym pojawiła się taka cała gama nowych reżyserów z bardzo osobistym pomysłem na kino, który zakładał jednocześnie wizję silnie autorską. Ci twórcy byli pod ogromnym wpływem francuskiej nowej fali i w ogóle idei nowofalowych, które przybyły z Europy. Wręcz mówi się o istnieniu takiego zjawiska jak amerykańska nowa fala, czyli mutacja tamtych idei, która głównie przejawiała się w tym, że reżyser w kinie amerykańskim również, tradycyjnie zdominowanym przez system producencki, przez tego rodzaju perspektywę, reżyser był uznawany za autonomicznego autora dzieła filmowego. Wskazywano na możliwość istnienia kina autorskiego i to się wiąże z tą pewną swobodą, takim zaufaniem wobec reżyserów i tym, że no, mówiąc kolokwialnie, pozwalano im na więcej niż jeszcze dekadę temu, niż jeszcze kilka lat wcześniej. I w związku z tym udało się połączyć no, w sposób wymarzony dwie istotne kwestie. To znaczy te filmy z lat 70., przynajmniej oceniane z dzisiejszej perspektywy, już z pewnego dystansu badawczego, one miały zarówno walory komercyjne, jak i artystyczne. I na tym chyba polega siła sukcesu tego kina i takiej już wręcz mitologicznej pozycji, które ono w historii filmu amerykańskiego zdobyło. No, zresztą sam fakt, że możemy dzisiaj na równych prawach omawiać wpływ, jaki wywarło na ówczesne kino, na ówczesną publiczność, wywarły takie dzieła jak Manhattan czy Taksówkarz, tak od siebie odległe, też coś o tej ówczesnej różnorodności i bogactwie amerykańskiego kina mówi. Chciałbym zacząć od Manhattanu, od Woody'ego Allena, z takiej może trochę egoistycznej, ale uzasadnionej kinofilsko przyczyny, że z tych dwóch arcydzieł, bo nie boję się akurat w tym przypadku używać tego słowa, Manhattan jest mi odrobinę bliższy jako widzowi. Ja przygotowując się do tego wykładu miałem pretekst, żeby do tych filmów wrócić po latach i przekonać się o ich ciągle ogromnej sile oddziaływania. To jeszcze ta przyjemność, to doświadczenie jeszcze przed państwem, czego gorąco zazdroszczę. Z czego wziął się sukces Manhattanu? Ta przyczyna, że on jest uważany za jeden z największych sukcesów, najlepszych filmów w dorobku Woody'ego Allena. No, myślę, że przede wszystkim dlatego, że on tym filmem ugruntował pozycję autora kina amerykańskiego, autora, który jest w stanie obronić tę swoją niezależność i wyrazistość nawet na tak grząskim gruncie jak komedia i tak trudnym też dla kina autorskiego terenie. Allen też my jesteśmy z dzisiejszej perspektywy skłonni traktować jego filmy jako taką zamkniętą, jednorodną całość. Mówi się, że no, jest ten styl allenowski, który jest rozpoznawalny od pierwszych chwil, ale proszę mi wierzyć, że nie zawsze tak było. Allen zaczynał od kariery komika estradowego, później przenosił pewną manierę, którą wykształcił na scenie również do swoich pierwszych filmów. Kiedy oglądamy Bierz Forsę i w nogi, czy Miłość i śmierć, to są takie ciągi gagów. Właściwie filmy w dużej mierze slapstickowe, oparte na dynamicznym tempie, to są oczywiście bardzo dobre komedie. Natomiast dosyć mocno tkwiące w tym rodowodzie scenicznym, ale od lat 70., od końcówki lat 70., przede wszystkim od ogromnego sukcesu Annie Hall, ten styl allenowski zaczął odrobinę ewoluować właśnie w kierunku czegoś bardziej, moglibyśmy powiedzieć, wyrafinowanego. Te najsłynniejsze komedie allenowskie, czyli Annie Hall, czyli właśnie Manhattan, czy później Hanna i jej siostry, to są filmy, które oprócz tego, że niesamowicie zabawne, oparte na znakomitych dialogach, Są również, jak na komedie przynajmniej, bardzo pogłębione psychologicznie. One mają swoją problematykę egzystencjalną. Można na ich temat tworzyć dogłębne, obszerne analizy. Można rozważać postępowanie bohaterów, jakieś prądy filozoficzne czy prądy egzystencjalne, które na Allena wpływały. To widać w Manhattanie bardzo mocno, wręcz pojawia się taka opinia wśród badaczy Allena, że to jest najbardziej allenowski film Woody'ego Allena, jakkolwiek by to oksymoronicznie nie brzmiało, ale chodzi głównie o to, że te wszystkie cechy, które z autorstwem Woody'ego Allena kojarzymy, z jego specyficznym stylem, właśnie w Manhattanie zostały zaakcentowane najmocniej, czy wybrzmiały najlepiej. Jest to opinia dość przewrotna o tyle, że nie zgadza się z nią sam Woody Allen, który już w momencie premiery był z tego filmu niezadowolony. Zarzucał mu chociażby zbytnie moralizatorstwo w finale. Kilka lat temu, gdy powrócono do tego zagadnienia z okazji jakiejś powtórnej premiery czy pokazów Manhattanu, po latach on to swoje stanowisko powtórzył. Nie złagodził go, mimo że Manhattan już wówczas cieszył się sławą dzieła kultowego. No ale na szczęście twórcy nie mają monopolu na interpretację swoich dzieł. My możemy uwielbiać Manhattan wbrew Allenowi. I myślę, że taka tendencja wśród jego fanów ciągle dominuje. Ten specyficzny humor Allena, oparty na dialogach, ja nie waham się nazwać go wyrafinowanym, nie tylko dlatego, że tam mamy mnóstwo nawiązań do prądów filozoficznych czy do tekstów kultury wysokiej, bo one często funkcjonują na zasadzie takiego przedrzeźniania, wykazania pretensjonalności Nowojorczyków, pretensjonalności bohaterów filmowych. Sam Allen trochę z tego kpi, on mówi, że on wcale nie jest intelektualistą, że ludzie go uważają za intelektualistę, bo nosi okulary po prostu. Więc do pewnego stopnia kokietuje, ale do pewnego stopnia ma rację. Czyli trzeba też uważać na te wszystkie rozmowy między bohaterami Manhattanu. Allen zastawia pewną pułapkę na widzów, na interpretatorów tego filmu, bo oczywiście akcja toczy się w środowisku artystów, intelektualistów nowojorskich, ale jedną z najważniejszych osi tej akcji jest ukazanie ich zagubienia, takiej pretensjonalności, którą Allen dostrzegał i z której się nabijał, ale nie bez pewnej czułości, bo on doskonale wiedział, że on ironizuje, ale jest też częścią środowiska, o którym opowiada. Natomiast ten jego humor właśnie wyrafinowany, oparty na abstrakcji, oparty na takim komizmie słownym, ale też na wyzyskaniu jego absurdów. To jest coś, co myślę w dużej mierze definiuje styl allenowski, przy czym on też tutaj nie był pierwszy, nie był pionierem. On kreatywnie się inspirował. Warto wskazać wśród jego mistrzów, wśród twórców kina amerykańskiego, którzy byli mu bliscy, na przykład Groucho Marxa, którego sam Allen też wymienia jako jednego ze swoich ulubionych komików. Zresztą, co znamienne, niektóre najsłynniejsze cytaty przypisywane Allenowi w rzeczywistości są autorstwa Groucho Marxa. One zostały tylko przez Allena spopularyzowane, więc warto gdzieś na marginesie zaznaczyć, że Allen nie wziął się z próżni, że w jego twórczości kumuluje się też cała tradycja pewnej gałęzi, pewnej odnogi kina amerykańskiego. A co o autorstwie Allena świadczy i też doskonale jest wyrażone, doprowadzone do perfekcji w Manhattanie właśnie, to specyficzny typ bohatera. Już po części o nim wspomniałem, czyli jest to na pewno intelektualista, najczęściej także artysta, nie do końca spełniony, funkcjonujący w kręgu tej bohemy czy też elity nowojorskiej, ale obdarzony takim przekleństwem samoświadomości, zdający sobie sprawę, że to życie, które wiedzie, jest taką piękną, atrakcyjnie opakowaną pustką. I ta samoświadomość najczęściej jest przyczyną jego rozterek, ale też źródłem komizmu, źródłem jego konfliktów z otaczającą rzeczywistością, źródłem jego niezgody na nią, czasem także ucieczką od tej rzeczywistości, ucieczką w dowcip, ucieczką w absurd, chociaż sam Allen i jego bohaterowie zdają sobie sprawę, że jest to rozwiązanie wyłącznie na krótką metę. Czyli można powiedzieć, że ten śmiech, który pojawia się bardzo często, na który te wszystkie allenowskie dialogi są obliczone, no, czasem więźnie w gardle, ma w sobie ogromną dawkę goryczy i na pewno wyróżnia jakoś Allena jako autora komedii czy autora kina amerykańskiego w ogóle. I tematyka, czy kontekst tych żartów, czy sytuacji humorystycznych, jak już wspomniałem, rzeczywiście o egzystencjalizm alenowski zahacza, bo też myślę, że użycie tej formuły egzystencjalnej jest tutaj absolutnie na miejscu, w kontekście tego, o czym te filmy opowiadają, w kontekście tego, o czym mówi również Manhattan. Bo tutaj właśnie film z końca lat 70. łączy się z tym, co wówczas w amerykańskim kinie dominowało. Mimo że teoretycznie ten Manhattan jest jakąś wydzieloną enklawą, obracamy się wśród bohaterów majętnych, wśród bohaterów o wysokim statusie intelektualnym, to uważny widz dostrzeże te wszystkie jakieś bolączki czy frustracje amerykańskiego społeczeństwa, o których wspomniałem na początku, że Manhattan również jest ich produktem. My zobaczymy, że ci bohaterowie z samym Woodym Allenem na czele, który gra w filmie główną rolę, są bardzo nieszczęśliwi, niespełnieni. Oni poszukują bliskości, poszukują jakiejś stałości w życiu. Najczęściej jest to bliskość drugiego człowieka, chociaż co znamienne, oni nigdy by się do tej swojej melancholii, takiej tęsknoty za ideałami nie przyznali. Bo w tym snobistycznym środowisku pełnym, hołdującym pretensjonalnym modom, to jest absolutnie niedopuszczalne. To jest oznaka słabości charakteru, której wyrazić nie wolno. I ta świadomość chyba jest jedną z najważniejszych przyczyn rozdarcia, goryczy bohaterów alenowskich. On to doskonale potrafi wygrać w swoim filmie. Zresztą ciekawe jest spoglądanie na Manhattan pod tym względem z dzisiejszej perspektywy, kiedy jesteśmy już bogatsi o kolejne filmy, które były w stanie tę piękną, pozornie atrakcyjną pustkę na ekranie przedstawić. No, dla mnie filmem, który tutaj doskonale by z Manhattanem korespondował, do jakichś studiów porównawczych się nadawał, jest chociażby Wielkie Piękno Paola Sorrentina, oscarowe, gdzie również mamy miasto mitologiczne, magiczne, ale przytłaczające jako tło rozterek egzystencjalnych bohatera. Oczywiście Sorrentino i Allen to twórcy o zupełnie odmiennym temperamencie artystycznym, ale warto zauważyć, warto dostrzec, że pewne dylematy dla określonych środowisk, właśnie dla ludzi mających takie ambicje autorefleksyjne czy też egzystencjalne, się zupełnie nie starzeją. I myślę, że to jest jedna też z przyczyn sukcesu Manhattanu, jego kultowego statusu i tego, że ten film po dziś dzień się doskonale broni odbiorczo. A jedną z przyczyn tego rozdarcia alenowskiego, niespełnienia, poczucia nieszczęścia jest, no, jakby nie patrzeć, u Allena rozdarcie uczuciowe, taki brak stabilności, brak ciepła, o którym wspomniałem, wyrażany najczęściej mimochodem, tak nie do końca świadomie, ale oczywiście łatwy do zauważenia, bo jak łatwo też dostrzec, analizując te najsłynniejsze filmy Allena, te najbardziej udane, one są jakąś wariacją, oczywiście autorską, oczywiście niewyzbytą ironii na temat melodramatu czy komedii romantycznej. Czy też już sięgając głębiej, nawet jakichś oświeceniowych opowiastek moralnych. Widać to w Manhattanie również, gdzie jeśli mielibyśmy zastanowić się nad tym, o czym ten film opowiada w takiej najbardziej podstawowej warstwie, to o relacji głównego bohatera granego przez Allena, nowojorskiego intelektualisty zamieszkałego na Manhattanie, z trzema kobietami, które w jego życiu się przewijają, i badacze twórczości Allena potrafią to wpisać w pewnego rodzaju struktury, które w filmach Allena się powtarzają. Manhattan jest wdzięcznym obiektem pod tym względem, bo te trzy etapy czy motywy kobiecości, charakterystyki kobiecości alenowskiej są tutaj doskonale widoczne. Mamy więc kastratorkę. Typ kastratorki granej akurat w Manhattanie brawurowo przez Meryl Streep. To jest kobieta, która ma na celu przytłoczenie bohatera alenowskiego, takie wyzbycie go męskości, jak największe spustoszenie jego życia, doprowadzenie do absurdu, do desperacji, do rozpaczy, to oczywiście brzmi strasznie, ale przez Allena jest ogrywane komicznie. Zresztą również przez Meryl Streep. Ona w Manhattanie gra byłą żonę Allena, która opuszcza go dla innej kobiety, a w dodatku jeszcze pisze taką bardzo zjadliwą, napastliwą książkę o sekretach ich małżeństwa, która Allena pogrąży w środowisku wspólnych znajomych i on przeciwko tej publikacji gorąco protestuje. To jest ważny motyw Manhattanu. Druga z kobiet allenowskich to jest czuła realistka, która również w Manhattanie się pojawia pod postacią nastoletniej partnerki, znacznie młodszej od allenowskiego bohatera, brawurowo zagranej przez Marielle Hemingway, z tych Hemingwayów, wnuczki Ernesta. I ta czuła realistka jest taką postacią, która zawsze pojawia się na drodze allenowskich bohaterów i pełni rolę takiego dobrego ducha. Próbuje wprowadzić do tego nieuporządkowanego życia Allena pewną stabilność, pewnego rodzaju porządek, takie zakotwiczenie w rzeczywistości, no, daje szansę na uratowanie go dla świata, krótko mówiąc. Tak też dzieje się w samym Manhattanie, tylko że zawsze u Allena cały tragizm jakiś podskórny jego filmów, również Manhattanu, polega na tym, że ta czuła realistka staje się zbyt powszednia, zbyt zwykła dla allenowskiego bohatera, zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawia się trzeci typ allenowskiej kobiecości, czyli wolny duch, który wprowadza do życia Allena taki pozytywny, atrakcyjny zamęt, uwodzi go, ale na dłuższą metę okazuje się uciążliwy. To wszystko zobaczymy w Manhattanie i to jest właśnie też jakaś wariacja na temat struktury wykorzystywanej przez innych reżyserów, z innych kręgów kulturowych. Mnie się to, co Allen przeprowadza w Manhattanie, ten taki pomysł na wybór pomiędzy drogami życiowymi uosabianymi przez kolejne typy kobiecości, typy bohaterek, to mi się kojarzy bardzo nowofalowo. Tak robił chociażby Eric Rohmer. Jest taki jego film z lat 90. pod tytułem Opowieść letnia. Bardzo, bardzo ujmujący, też szalenie przewrotny, gdzie mamy inny typ bohatera, bo to jest nastoletni chłopiec, ale absolutnie ta sama struktura. Też wybór między trzema dziewczętami, niemożność zdecydowania się, takie ostateczne potraktowanie każdej z tych relacji jako niewartej zaangażowania, gdzie w tle gdzieś Rohmer nam sugeruje, że bohater traci szansę na miłość swojego życia. Kiedy państwo przypatrzycie się temu, jak poprowadzony jest wątek relacji Allena z tą jego najmłodszą partnerką, to myślę, że tutaj ta gorycz i poczucie niewykorzystanej szansy będzie równie silna. Co jeszcze oprócz kobiecości, oprócz tej wyrafinowanej psychologii? Istnieje trop, który każe traktować Manhattan jako symfonię miejską. Trop wydaje mi się ciekawy, bo ten typ filmów, ten typ realizacji kina bardziej nam przywołuje na myśl lata 20. Kino nieme, takie filmy jak Człowiek z kamerą czy Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta. Allen w swojej autorskiej odwadze pokazuje, że również jest to możliwe do przeprowadzenia w latach 70. już w okresie kina dźwiękowego. Ten wątek symfonii pojawia się i na tyle jest istotny, że warto go omówić, choćby dlatego, że Manhattan, ta część Nowego Jorku, właściwie osobny mikrokosmos, jest wymieniony już w tytule. I tak jak w symfoniach miejskich, tak w Manhattanie to miasto urasta do rangi osobnego bohatera. Tak też zresztą jest filmowany. Niektórzy twierdzą, że Manhattan można traktować jako taki list miłosny do metropolii, do Nowego Jorku, do pewnych jego dzielnic, do pewnych jego części, że to miasto jest spersonifikowane przez Allena, że w dużej mierze jego architektura czy jego klimat kształtuje tożsamość i wpływa na wybory bohaterów. Wydaje mi się to ciekawą ścieżką interpretacji, zwłaszcza że doskonale jest to ogrywane chociażby na poziomie filmowej formy. Państwo zobaczycie, że niektóre sceny, nawet na samym początku Manhattanu, są przez Allena umieszczone właściwie nie po to, żeby jakkolwiek pchać dramaturgię do przodu, żeby jakkolwiek odcisnąć piętno piętno na akcji, tylko po to, żeby ten klimat Nowego Jorku uchwycić, pokazać jego magię, ale też taki urok zwodniczy, pewną tendencję do przytłaczania bohaterów. Też, jak to bywało w symfoniach miejskich w Manhattanie, ogromną rolę odgrywa muzyka. W tym przypadku jest to muzyka George'a Gershwina, zwłaszcza na czele z Błękitną Rapsodią. Anegdota głosi, że Allen tak bardzo w tej muzyce Gershwina się rozmiłował, że przycinał niektóre ujęcia po to, żeby lepiej do muzyki pasowały i żeby lepiej ten klimat Nowego Jorku, Manhattanu, osiągnięty za pomocą środków muzycznych, mógł na ekranie wybrzmieć. Skoro mowa o Nowym Jorku, to będzie to doskonały łącznik między filmami, jakie na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, bo mimo tych wszelkich różnic, wszelkich odmienności, właśnie miejsce akcji Manhattan z taksówkarzem Martina Scorsese łączy. No tylko, że to są oczywiście dwa zupełnie inne oblicza tego miasta, tej metropolii. Taksówkarz, jego akcja rozgrywa się w znacznie mniej przyjaznych, w znacznie mniej efektownych sceneriach i lokalizacjach niż Manhattan. Zresztą mamy na początku filmu znamienną scenę, gdzie Travis, główny bohater grany przez Roberta De Niro, przychodzi do korporacji taksówkowej i ten rekruter go pyta, czy on jest skłonny jeździć również po szemranych dzielnicach. De Niro, Travis się na to zgadza i już wtedy mamy przedsmak tego, jaki Nowy Jork będzie prezentowany, jakie jego oblicze. Duży wpływ na to, jak będzie Nowy Jork w taksówkarzu wyglądał, również ma fakt, że akcja rozgrywa się nocą, że ta pora dnia sprzyja różnego rodzaju działalności przestępczej, niezgodnej z prawem, jest to dosyć mocno ugruntowane w kulturze, sprzyja też pokazaniu półświadka, tego jak ten Nowy Jork wygląda od strony nieoficjalnej, niekoniecznie obecnej na pocztówkach czy w folderach turystycznych. Taki Nowy Jork jest bliski podejściu Martina Scorsese, bliski problematyce filmu, chociaż to wszystko zostało dobudowane już na etapie kręcenia filmu przez reżysera, bo pierwotnie scenariusz autorstwa Paula Schradera dotyczył Los Angeles, miasta, w którym Schrader ten tekst pisał. Natomiast zdecydowano się na przeniesienie akcji z bardzo prozaicznego powodu, że w Nowym Jorku jest po prostu więcej taksówek. Są one znacznie bardziej powszechne i wpisane w klimat miasta. Także pobudki początkowe były, można powiedzieć, trywialne, natomiast geniusz i maestria Scorsese pozwoliły doprowadzić do tego, że miasto stało się jednym z głównych bohaterów filmu i na jego klimat, na jego atmosferę wpłynęło w stopniu zasadniczym. Zresztą te okoliczności powstania filmu, o których już pośrednio wspomniałem, pozwolą nam lepiej zrozumieć, dlaczego jest w nim tak wiele goryczy, przewrotności, dlaczego właściwie takim przymiotnikiem, który często w omówieniach taksówkarza powraca, jest słowo psychodeliczny. Bo mamy na początek ten scenariusz autorstwa Schradera, zresztą znakomitego scenarzysty, jednego z czołowych twórców amerykańskiego kina lat 70., również świetnego teoretyka filmu, jego analityka, jego badacza. On pisał ten tekst w stanie absolutnej depresji. Właściwie, oczywiście stosując taką hiperbolizację zapewne dla potrzeb anegdoty, wspominał, że miał pistolet gotowy do odstrzału na półce w każdej chwili. Więc kiedy o tym sobie powiemy, kiedy to sobie uzmysłowimy, już od razu zrozumiemy, dlaczego ten klimat paranoi i desperacji obecny na ekranie będzie tak bardzo sugestywny, klimat takiego zniechęcenia Ameryką, klimat irytacji tym, jak świat wygląda, jakimi prawami Nowy Jork po zmroku się rządzi. Zresztą również sam Martin Scorsese nie był w najlepszej kondycji psychicznej, kiedy ten film realizowano. Po latach zresztą do tego, że Nowy Jork tak właśnie depresyjnie i mrocznie oddziaływał na jego mieszkańców, nawiązywał Robert De Niro. On w wywiadzie powiedział, że Nowy Jork jest takim miastem z silną tendencją do alienacji, że on jako nowojorczyk, mieszkając tam od wielu lat, nawet dziś, nawet po latach czuje się tam obco i zdarza mu się czuć się niepewnie. Więc to wszystko, ta druga twarz wobec tej ukazanej w Manhattanie, właściwie w każdym kadrze taksówkarza przebija. Zresztą no, cały czas jest tam widoczne tło społeczne, o którym mówiłem, tło, które wpływało na całe kino amerykańskie. Istnieje taka ciekawa interpretacja, że postać Travisa jest taką jednoosobową alegorią Ameryki, że on sam wrócił z Wietnamu, ten wątek tego, że jest weteranem, że ma z tego powodu traumy, że zatarła mu się granica między dobrem a złem, jest bardzo mocno wyeksponowany i służy chyba lepszemu zrozumieniu zamysłu reżysera i takiej głębszej interpretacji filmu. Zresztą ten wątek wietnamski, wątek tego, że Travis jest weteranem wojennym, pozwala nam na umiejscowienie taksówkarza także w takim szerszym kontekście kina amerykańskiego w ogóle. My musimy pamiętać, że Martin Scorsese jest wielkim kinofilem, specem od historii kina, który bardzo mocno inspiruje się dotychczasowym dorobkiem kina amerykańskiego i nie tylko. Więc fakt, że taksówkarz wygląda jak wygląda, że taką koncepcję, a nie inną Scorsese zastosował do jego realizacji, dosyć mocno pozwala nam na taką kinofilską interpretację. Otóż lata 70. w kinie amerykańskim uważa się często za taki czas odrodzenia się czarnego kryminału, filmu noir. Jego symptomy było widać zresztą chociażby w Chinatown, Polańskiego, w Mroku nocy Artura Penna i wielu innych tytułach. W taksówkarzu widać to doskonale, chociażby dlatego, że okoliczności są bardzo podobne. Okoliczności fabularne są podobne do tego, jak wyglądały one w filmach kryminalnych w latach 40. Tam też mieliśmy do czynienia z traumą wojenną, z dużą ilością weteranów, którzy nie potrafią przystosować się do rzeczywistości, z takim kryzysem ładu amerykańskiego. To po 30 latach wróciło i skłoniło twórców do poszukiwania swojej wrażliwości, do poszukiwania inspiracji w czasach ubiegłych. I również z lat 40. z czarnego kryminału znacznie więcej rozwiązań do taksówkarza przeniknęło. Sam koncept kluczowy dla filmu, czyli ten Nowy Jork jako jego negatywny bohater, jako taki czarny charakter, jako przytłaczające miasto Moloch, taka miejska dżungla, w której bohater błądzi, również jest figurą właściwą dla czarnego kryminału. Przypomnijmy sobie chociażby książki Raymonda Chandlera, czy filmy na ich podstawie, gdzie taką rolę pełniło Los Angeles. Tutaj w taksówkarzu jest to Nowy Jork. Więc z jednej strony powrót do czarnego kryminału, z drugiej też przy odrobinie przewrotności można powiedzieć, że to jest taki uwspółcześniony western, ten taksówkarz. Kiedy weźmiemy pod uwagę konstrukcję psychiczną głównego bohatera, takiego samotnego mściciela, który w pewnym momencie już właściwie z desperacji postanawia sam wziąć za broń i na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość w mieście bezprawia. No, to jest było nie było koncept westernowy. Oczywiście te inspiracje westernowe nie są naiwne. To nie jest zakotwiczenie w filmach z Johnem Wayne'em, gdzie bohaterowie byli czarni albo biali, ta granica między dobrem a złem była ewidentna. Tutaj można doszukiwać się inspiracji w antywesternach, takim popularnym trendzie w latach 70. w takich filmach jak Pat Garrett i Billy the Kid, Sama Peckinpacha, gdzie ta granica między stróżem prawa a bandytą, a złoczyńcą jest coraz bardziej zatarta. Zresztą, kiedy patrzymy na Travisa, na głównego bohatera taksówkarza, i to jest chyba jedna z największych zalet filmu Scorsese, to my do ostatniego momentu nie jesteśmy pewni, w którą stronę ta jego energia zostanie skumulowana. Czy on zrobi coś szlachetnego, czy wręcz przeciwnie. Na tę ambiwalencję bardzo mocno zwraca uwagę sam Scorsese. I wreszcie ostatnia choć równie ciekawa z takich wewnątrzfilmowych inspiracji, takich gatunków patronujących czy tendencji taksówkarzowi, to filmy o zemście, takie filmy sensacyjne, których wielki wysyp mieliśmy w latach 70. z takim właśnie bohaterem, który brał los w swoje ręce, w pojedynkę próbował wymierzyć sprawiedliwość. Te filmy najczęściej nie były doskonałe artystycznie. To było kino klasy B, które jednak jest interesujące dlatego, że pojawiło się zapotrzebowanie na ten typ bohatera. Na kogoś, kto wobec wadliwości polityków, wobec wadliwości służb, takich jak policja, będzie w stanie te patologie zwalczyć na własną rękę. To były takie filmy jak Życzenie śmierci chociażby. Ogólnie aktorem, który przodował w tego typu realizacjach, był Charles Bronson. Późniejszy ulubieniec Quentina Tarantino. Jeśli państwo pamiętacie te długie rozmowy o filmach ze Wściekłych Psów, to wiecie, o kogo chodzi. I Scorsese miał świadomość istnienia takich filmów, inspirował się nimi, chociaż swoim zwyczajem ten pośredni gatunek podniósł do rangi sztuki, podniósł go do rangi arcydzieła, chociażby dlatego, że trochę pogmatwał tego głównego bohatera, uczynił go mniej oczywistym. Zadał pytania moralne, zasiał wątpliwości, czy my rzeczywiście możemy temu Trevisowi kibicować, czy on nas przeraża, czy bardziej fascynuje, czy jest to mieszanka tych dwóch pojęć. To był taki autorski wkład Scorsese w tę tendencję. Zresztą ta dwuznaczność moralna, zaklęta w postaci Trevisa, znakomicie odegranego przez Roberta De Niro, jest charakterystyczna dla Scorsese jako dla autora kina. Ta ambiwalencja moralna przede wszystkim. To jest cecha właściwie wszystkich istotnych bohaterów filmów tego reżysera. Ona ma swoje korzenie w jego wychowaniu katolickim. O tym Scorsese mówi bardzo chętnie, bardzo otwarcie, że jego filmy rozważają problematykę grzechu, problematykę odkupienia i moralności. I każdy z bohaterów musi się z tym skonfrontować właśnie na płaszczyźnie religijnej. Zresztą nie bez kozery Travis, chociaż trudno go nazwać przykładnym katolikiem, jakiego by sobie życzyli hierarchowie, to on na swój własny użytek często do Boga się odwołuje. Jest zresztą dosyć sporo w taksówkarzu takiej symboliki biblijnej, apokaliptycznej. Travis wprost w pewnym momencie w takim napadzie szału mówi do Boga, prosi go, żeby oczyścił całe to miasto ze złoczyńców i szumowin. No, i wobec milczenia Boga decyduje się zrobić to na własną rękę. Zresztą ten kontekst religijny też byłby jakimś spoiwem z Manhattanem. Alena, gdzie z kolei Allen próbował taki wzór judaistyczny wprowadzić. Takiego człowieka z jednej strony opętanego zasadami, opętanego potrzebą przyzwoitości, a z drugiej chcącego zakosztować uciech życia, zakosztować liberalizmu. Więc obaj ci twórcy, chociaż od wiary odeszli, jednak ciągle tego rodzaju dylematy uważali za istotne. I to myślę, jest dosyć istotny aspekt taksówkarza, dosyć istotny aspekt roli Roberta De Niro, postaci Travisa i jakiś składnik też magnetyzmu, który De Niro w swoim występie, w swojej kreacji zawarł, bo nie można oderwać od niego oczu. To, jak zagrał Travisa, jest chyba po dziś dzień jedną z największych zalet filmu Scorsese. Zresztą tu też doskonale sposób gry De Niro i sposób jego przygotowania do roli przydaje się do analizy warsztatu aktorskiego tych największych mistrzów, bo De Niro włożył tytaniczny wysiłek w przygotowanie się do roli. On po kilkanaście godzin dziennie spotykał się z weteranami z Wietnamu, jeździł jako taksówkarz, też bardzo wiele włożył w siebie, jeśli chodzi o improwizację. Ta rola bardzo silnie jest na niej zbudowana. No, zobaczą państwo ten słynny monolog przed lustrem, który jest w całości pomysłem De Niro. W scenariuszu został zapisany lapidarnie jako scena, w której Travis rozmawia przed lustrem. Aha, De Niro doskonale ją obmyślał, co zresztą ciekawe, na ile szerokie jest spektrum jego inspiracji. De Niro przyznawał, że on zaczerpnął ten pomysł od Bruce'a Springsteena, który przekomarzał się z widzami, z wielbicielami na jednym ze swoich koncertów właśnie słowami You Talking To Me. Więc ta droga czasem bywa bardzo daleka, tak jak bardzo daleka bywa droga interpretacyjna w jednej z ostatnich scen filmu, kiedy Travis próbuje wykonać swoją ostatnią, najważniejszą misję i ubiera ciemne okulary. Wedle słów Martina Scorsese i też potwierdzonych przez De Niro, jest to nic innego jak hołd dla jednego z ulubionych aktorów Scorsese, czyli Zbigniewa Cybulskiego. Bo Scorsese jako wielki wielbiciel polskiego kina, Wajdy i Cybulskiego również do naszych filmów nawiązywał. Więc myślę, że ta droga, jakaś płaszczyzna ideowa, która prowadzi od Popiołu i Diamentu do Taksówkarza, jest najlepszym dowodem na erudycję Scorsese, na jego talent reżyserski. I na tej konkluzji chciałbym poprzestać, bo przed Państwem jeszcze kilka godzin znakomitego kina przecież. Na koniec miałbym tylko mały apel, bo w Manhattanie usłyszycie Państwo jeden z moich ulubionych tekstów z filmów Woody'ego Allena, że mózg to najbardziej przeceniany ludzki organ. Zatem tutaj dosyć dużo rozmawialiśmy o analizie, o kontekstach intelektualnych, ale apeluję, żebyście Państwo o tym pamiętali i skupili się również na frajdzie i przyjemności odbiorczej płynącej z tych dwóch arcydzieł. Dziękuję bardzo.